teraz powiedzmy o tych fragmentach. Skorzystamy też z pomocy księdza, żeby nam też pomógł. Ksiądz się trochę włączy w tą konferencję, poproszę.
Więc
poprosimy właśnie o takie wyjaśnienie, bo nie wszystko wiemy. Tak więc prosiłbym, żebyście powiedzieli, co było trudne do zrozumienia. Które fragmenty?
Na przykład jak powiedział Jezus, tak? Teraz mogę powiedzieć? Powiedział Jezus, Pan Jezus powiedział do Marty, że troszczysz się o wiele, a potrzeba tak mało, nie? To co miał na myśli? Bo ja to zrozumiałam, że w zasadzie nie powinna się tak zajmować tą kuchnią, tym gotowaniem, przyjmowaniem gości, że może wystarczyłaby sama herbata.
I myślę, że twoja interpretacja jest całkiem dobra. Niemniej też trzeba przyznać, że często gdzieś tam egzegeci jeszcze coś do tego dodają. Głębszą treść, więcej treści.
A wtedy miałaby więcej czasu Marta na usiądnięcie z drugiej strony przy Panu Jezusie i złapania Go za kolana. Jedna z jednej strony, druga z drugiej, przylgnięcia jak gdyby do Niego, tak?
To znaczy też jest tak, Marta i Maria są tutaj brane jako takie dwa przykłady może trochę innego rodzaju miłości. Jedna jest taka, która słucha, jest przy Jezusie, jest kontemplatyczką, a druga jest tą, która realizuje miłość czynem, czynnie.
Uczniem, tak?
Jest tą, która realizuje miłość czynnie. Może ksiądz by chciał jeszcze tutaj coś dodać, tutaj jeśli chodzi o ten fragment?
Muszę
Pana
Jezusa postawić na jakieś posłuchanie, tak? A to jest właśnie relacja z Panem Bogiem potrzebna, natomiast na tym nas rzeczy działamy. Ale myślę, że też w tej scenie trzeba uwzględnić to, że znaczy ja taki sposób miałem rozważania, że każda z ma różną najlepszą cząstkę. Oczywiście fundamentem jest słuchanie i relacja z Panem Bogiem, ale problem jest taki, nie to, żebyśmy, że Marta żeby się kręciła, tylko Marta chciała, żeby Jezus pouczał jej siostrę. Czyli chce mnie dopasować do siebie. Tak? To jest właśnie to, że każdy ma swoją cząstkę i nie ma co wymagać. Być może, że Maria była właśnie rzeczywiście taka, która bardziej słuchała, Marta. Także myślę, że Jezus raczej pouczał Martę, nie myśl o Marii, tylko o swoją, tak? A Maria wybrała to, co uważała najlepsze, no, po prostu.
Joanna, to też mówiłaś o jakimś trudnym fragmencie?
Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane jest w niebie. Takie bardzo mam, żeby się z tego cieszyć. Co tu się cieszyć, że moje imię gdzieś zapisane? No, to mam się z tego cieszyć.
Czyli ciebie bardziej by cieszyło to, że duchy ci się,
tak,
że wypędzasz?
Tak, to był konkretny dział, okay. Ja się z tego cieszyć. A tutaj to zapisane, to zapisane, no to zapisane, że to będzie się cieszyć.
No potem,
skoro większa radość jest, nawet ja się cieszę, że duchy się wypędzają, to jeszcze większa radość jest to, że powinna się jeszcze, znaczy, tak naprawdę skoro więcej radości powinien się przynieść to, żeby nie wypędzić.
Ale nie ma we mnie tego.
Ale właśnie jest mówić, cieszcie się, czyli ci daje polecenie.
A. Każdy
się cieszy. Przyjmij to z radością. Tam jest chodziła radość. To jest radość, taki pikusia, to tam będzie, to nie wiem, to będzie wielka radość.
Tak więc to pewnie jest kwestia bardziej tego, jak do tego podchodzisz indywidualnie, bo myśl, być może inni zupełnie inaczej to odczytują i faktycznie widzą swoją przyszłość już w wieczności, we wspólnocie z Panem Bogiem i to ich cieszy, natomiast ciebie cieszy doczesność. O, może tak. Nie wiem.
Którzy go nie znają, czyli to radość w niebie, to dla to mnie to dociera. A tutaj, że coś jest zapisane gdzieś, to ma mnie cieszyć, to do mnie nie dociera.
Okay. To znaczy, że to jest to, co cieszy się, żeby niebie się znajdzie.
Czyli to, że zapisane jest w niebie, to znaczy, że znajdę się w niebie. O to chodzi. Bo chodzi o to, co to zdanie.
No,
to zdanie, znaczy to zdanie, że jest zapisane. pisania coś widać.
To jak gdyby paszport, że w sumie no, umrze tak. się i jest, idzie się do, prosto do nieba, tak? Tak jak apostołowie. Bo mieli tam też zapisane były. No nie apostołowie. No niekoniecznie wszyscy mają ten czyściec.
Dobra, przepraszam, muszę wam przerwać. To, tak jak powiedziałem, to jest kwestia pewnie indywidualna i tego, jak sobie to odczytujecie. Proszę następne, kto miał jakąś trudność, niezrozumienie jakiegoś słów, fragmentu jakiegoś. Czyli wszystko było raczej zrozumiałe. Dobra, bardzo się cieszę. Pewnie jest tak, że dzieliliście się między sobą i dla każdego z was było ważne coś innego. Każdy być może... Może nawet i te same fragmenty, mówiliście o tych samych fragmentach, ale w inny sposób. Coś innego was uderzało, coś innego do was przemawiało i jest to po prostu normalne, czytając pismo. Ja myślę, że teraz chciałbym tak pokrótce powiedzieć o tym, co czytaliśmy. A więc... Jaki jest cel bycia uczniem, jaki jest cel misji? To wszystko wynika z tego, co Jezus dosyć jasno w tym rozdziale wyłożył. Pierwsze to zachęcenie ludzi, by przyjęli Jezusa, a więc można powiedzieć po współczesnemu kerygmat. Oni jeszcze wtedy nie znali tego pojęcia, dzisiaj możemy powiedzieć kerygmat. Wydaje mi się, że bardzo dobrze kerygmat jest pokazany na rekolekcjach Reo. Tam są wszystkie punkty z kerygmatu. To znaczy, Bóg jest miłością, każdy człowiek jest grzeszny, Jezus jest Zbawicielem i Panem, daje nam zbawienie przez swoją śmierć i mękę. Jezus daje nam Ducha Świętego, w którym możemy żyć w Jego łasce, a nasze zbawienie dokonuje się we wspólnocie Kościoła. Ja wiem, że to jest dużo, to co mówię. Nie wiem, czy kiedykolwiek rozmawialiście z kimś, kto próbował was nawrócić, na przykład. Mówię o chrześcijanach. Mnie się zdarzało, że zaczepiali mnie protestanci i właśnie taką nowinę w takiej formie mi przekazywali. Po prostu w kilku zdaniach, mówiąc jednocześnie swoje świadectwo z życia, odnosząc się do siebie, że mnie to dotknęło w pewnym okresie mojego życia, coś się stało i chcę, żebyś ty też w to uwierzył. Właśnie mówiąc o tych punktach. Wróćmy jednak do celu bycia uczniem i celu misji. Drugi to wzywać do nawrócenia. Wzywać do nawrócenia, a więc powiedzmy sobie, co to znaczy, bo niekiedy no nawróćcie się, ale co to znaczy? Najprościej można powiedzieć, jest to wzywać do życia według 10 przykazań, według tego, co według prawodawstwa Pana Boga.
Odmienić się,
metanoia, to są takie określenia nawrócenia. Następny cel to udział w zbawczym dziele Boga. I to jest tym udziałem w zbawczym dziele Boga, to jest właśnie radość. To, o czym Jola mówiła, jest radość z tego, że mam udział w misji zbawiania dusz. Można by to właśnie tak określić konkretnie. Chodzi o duszę, o zbawienie dusz. Kolejny cel to trwać w miłości. Ale to trwanie w miłości ma służyć temu, by świadczyć o miłości Pana Boga. świadczyć o tym, o czym było w kerygmacie, że Bóg jest miłością. I kolejny cel to słuchanie Boga. Słuchać Boga w dwóch znaczeniach. Znaczy słuchać w sensie, że słyszę, ale też słucham, bo wypełniam to, co On chce. A więc pełnić Jego wolę. Chciałbym tutaj teraz trochę tak gdzieś głębiej wejść w te fragmenty. Nie wiem, na ile to będzie głęboko, może dla was to będzie muśnięcie gdzieś tam, albo będą to takie właśnie myśli, o których wy może nie pomyśleliście, bo inaczej to pojmujecie. Niemniej chciałbym zobaczyć tutaj, jakby przejść przez ten mój punkt widzenia. Jeśli przypomnimy sobie pierwszy fragment z tego rozdziału 10, pamiętacie, co Jezus mówił o posłaniu uczniów? Jakie są warunki tego posłania? Jezus mówi, że mało robotników. Mało. Wtedy było mało, dzisiaj jest mało. Drugie, proście, by posłał. Proście, by wysłał. Chciałem zapytać, czy się modlicie? Może za misję to byłoby górnolotnie, ale czy się modlicie za Kościół, czy się modlicie za księży, czy się modlicie o to, żeby byli nowi księża? Jezus mówi wyraźnie, proście o to. Proście, żeby byli robotnicy na żniwo. A więc jest to na tyle istotne, że Jezus zwraca na to uwagę. Kościół potrzebuje kapłanów. My potrzebujemy kapłanów. I jesteśmy w takiej sytuacji obecnie, że kandydatów jest mało i coraz mniej. Dalej idąc w ten opis posłania uczniów, jesteście jak jagnięta między wilkami. Przypominam, że nie mówi tutaj wcale o tych, którzy noszą sutanny. Nie, mówi o uczniach. Powiedzieliście, że uważacie się za uczniów, a więc również o was. Jesteście w miejscu pracy, jesteście w rodzinach, jesteście jak jagnięta między wilkami. Kolejny punkt, o którym mówi Jezus, to jest to, kiedy nakazuje uczniom, nie bierzcie ze sobą tego, nie pozdrawiajcie. Zastanawialiście się, co to znaczy? No, nie bierzcie ze sobą, znaczy się, nie angażujcie się w posiadanie dóbr, trzosa jakiegoś, dobre konto, wypchane. Nie angażujcie się też w relacje. No bo ja to tak odczytuję. Nie pozdrawiajcie nikogo w drodze. Znaczy się tutaj być może ksiądz mógłby więcej powiedzieć na temat tego, w jaki sposób kiedyś, właśnie w czasach Jezusa, traktowano właśnie takie pozdrowienia, pozdrawianie się, kiedy to było bardziej takie, szukam słowa, to nie było tylko takie dzień dobry, cześć, to było wyrazem pewnego szacunku, właśnie relacji, bliższej. Jezus tutaj mówi, nikogo w drodze nie pozdrawiajcie, śpieszcie na to żniwo, można powiedzieć. Nie wikłajcie się w jakieś relacje, nie wikłajcie się w posiadanie. I dalej Jezus mówi wprost, nieście pokój, uzdrawiajcie chorych. Wreszcie, czyńcie wszystko, by nadeszło i zapanowało Królestwo Boże. Czyńcie wszystko, by nadeszło i zapanowało Królestwo Boże. Myśleliście, co to może znaczyć? Że nadchodzi Królestwo Boże. No, jak to, nie wiem. Parlament uchwala, tutaj mamy od dzisiaj Królestwo Boże. Czy to może być tak? Jak może wyglądać Królestwo Boże? No Królestwo to jest, jeśli już patrzymy na to, no to pewnie jest to, raz zajmuje jakieś terytorium, dwa, są poddani, a więc nie jest to coś takiego, że tutaj nie zgodziłbym się z Tadeuszem, że to jest jeden jakiś chrześcijanin. To jest grupa, to jest wspólnota. Właśnie o to was pytam. Jak wyobrażacie sobie to Królestwo Boże, to panowanie Pana Boga tutaj na ziemi? Czym ono miałoby być? Jezus wzywa uczniów do tego, by mówili, nadchodzi Królestwo Boże.
Wylaniem Ducha Świętego.
Sprawiedliwość. Pokój.
Miłość.
No wszystko, co mówicie, jest prawdą, prawdziwe. Zostawię was z tym. A, cieszę się. Mam nadzieję, że nie da to wam spokoju przez najbliższy tydzień. Co to może znaczyć? Że nadchodzi Królestwo Boże. Jak to rozumiecie? Ja chciałbym powiedzieć, że dla mnie jest to coś, tutaj powiedziałeś, że o Królu w Królestwie Bożym. Ja bym powiedział, że tak, no, Królestwo to jest coś, gdzie jest jakieś władztwo. Tutaj mielibyśmy Boga jako tego władcę. A więc co się realizuje w tym Królestwie? Jego wola. My często to jest tak, że pomijamy to trochę jest to takie zaniedbane gdzieś moim zdaniem w chrześcijaństwie. Co prawda w Ojcze Nasz jest bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, ale my o tym niestety nie pamiętamy właśnie jako chrześcijanie, jako takie jednostki. Co mam na myśli? To, że w życiu często obserwowałem osoby ze wspólnot, w których byłem i muszę powiedzieć, że słabo jest z tym poszukiwaniem woli Pana Boga. Tak, z tym jest bardzo słabo. Jest może pytanie Pana Boga, ale to takie, powiem wam, takie bardzo lajtowe. Muszę powiedzieć, że to szukanie woli Pana Boga często, bardzo często będzie się wiązało z wyrzeczeniem. Będzie się wiązało z wyrzeczeniem swojego chce. Chce mi się tego, tamtego. Chce mi się zrobić coś. I powiem, że i w sprawach mało ważnych, jak i w sprawach takich bardzo ważnych, decyzjach życiowych, niestety chrześcijanie tą wolę gdzieś pomijają. Jest im ciężko realizować, pójść za tą wolą. Zresztą myślę, można popatrzeć właśnie na te statystyki tego, ilu mamy kandydatów do kapłaństwa. O tym mówiłem na początku. Dlatego, że młodzi ludzie raz może nie są tak wychowani w wierze, ale druga, na pewno jest jednak jakaś część młodych ludzi, którzy są wierzący, są wychowani, ale brak jest takiego zapytania się: Boże, jak Ty byś widział moje życie? Myślę, że ksiądz Jacek by znacznie więcej powiedział na ten temat. Może przy innej okazji. Ja ruszę dalej. Punkt taki drugi z tego całego naszego rozdziału 10, do którego bym chciał teraz zajrzeć, to jest ten fragment, kiedy Jezus mówi o miastach, które nie pokutowały. A więc Jezus tutaj nie uchyla się od mówienia o tym, że misja nie musi kończyć się sukcesem. Nie musi kończyć się sukcesem. Chrześcijaństwo to nie sukces. Jezus mówi wyraźnie, że ludzie odrzucają Boga. Właśnie dlatego, że pełnią swoją wolę. Nawet nie chcą słuchać Pana Boga, nie chcą pełnić Jego woli. I teraz, czym jest to odrzucenie? To po prostu brak zmiany postępowania swojego, brak zmiany sposobu życia. Właśnie tak jak powiedziałem, ludzie chcą pełnić swoje uczynki. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Jezus powiedział faryzeuszom, że wy to pełnicie uczynki z waszego ojca. Teraz kolejny fragment, nad którym chciałbym się chwilę zatrzymać, to jest powrót 72. Jak rozważaliście to słowo, to wyobrażaliście sobie ten powrót uczniów z misji? Jak to mogło wyglądać? Ja myślę, że to było tak, że on ich wysłał po dwóch i oni po dwóch wracali. Myślę, że tam w tym obozie, gdzie oni byli, gdzie był Jezus, panowała wrzawa, uczniowie tam tak z radością, z jakimś podnieceniem opowiadali sobie, co zrobili, czego dokonali. Może nawet Jezus gdzieś, który był i słuchał tego, wiedział o wszystkim. Stał, był gdzieś obok, a oni byli zajęci tym, żeby słuchajcie, to zrobiliśmy i to się udało. Duchy się nam poddawały. Była radość, było w tym podniecenie. I właśnie Jezus cieszy się z nimi, ale tutaj przychodzi mi też takie inne słowo z Ewangelii. W takich sytuacjach, kiedy doświadczamy tego, że wow, robimy coś z Panem Bogiem, że tutaj no, pełnimy Jego wolę, że działamy w Jego imię, że faktycznie dzieją się może nawet cuda. Przychodzi mi takie słowo z innego fragmentu Ewangelii. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co mieliśmy wykonać. Jezus mówi, mówcie tak, że słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co mieliśmy wykonać. Nie wiem jak wy, ale ja czuję tutaj sporą trudność, bo dla nas, jako uczniów, no, cały czas mówimy o tym, jak to by jest być uczniem, więc jednocześnie uczestniczyć w jego dziele, opowiadać, co się udało w imię Boże dokonać i powiedzieć, słudzy nieużyteczni jesteśmy. To jest trudne. To jest naprawdę trudne i wymaga po prostu pokory. I teraz chciałem, przyznam, że trochę po macoszemu, powiedzieć o dwóch ostatnich fragmentach. Powiedzieć o dwóch ostatnich fragmentach. Tych, o których Jezus wskazuje na miłość. Szczerze mówiąc, to pierwszą część tego rozdziału 10, to mamy taką jednolitą. To są uczniowie, Jezus ich rozsyła, oni wracają. A tutaj nagle nam się pojawia taka sytuacja, że mamy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i tą Marię przyjmującą Jezusa w domu. I tak szczerze mówiąc, ja w pierwszym momencie stwierdziłem, no to tutaj nam to jest trochę inaczej, bo owszem, to jest 10 rozdział, ale to są takie trochę inne rzeczy. Ale potem stwierdziłem, no nie. Miłość wpisuje się w bycie uczniem. Tak jak mówiłem na początku, przez miłość świadczymy o tym, że Bóg jest miłością. Czyli tutaj mamy prostą rzecz. Dawać miłość jest sposobem życia ucznia. Jednocześnie przypomina mi się tutaj fragment Ewangelii według świętego Jana. Nie wiem, czy pamiętacie, Jezus w czasie ostatniej wieczerzy powiedział: nowe przykazanie daję wam. Do wspólnoty uczniów, do kościoła, który się tam właśnie ustanowił, powiedział: nowe przykazanie daję wam. To będzie przykazanie, po którym inni was poznają. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli się będziecie wzajemnie miłować.